The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 11 i jest wtorek, czas na polski program radiowy. A dzień dzisiejszy to 21 dzień maja, a 142 bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 224 dni. Słońce w znaku bliźniąt zeszło o 5.40, zajdzie o 20.15. Dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 35 minut. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Ilnicka. Dziś imieniny obchodzą Jan, Kryspin, Tymoteusz i Walenty. Osoby urodzone 21 maja mają wybitne wszechstronne uzdolnienia oraz niebanalną umysłowość. Czasami są nerwowe i niecierpliwe, a ich największą słabością jest uleganie nałogom. Mimo to potrafią wspaniale cieszyć się życiem, są bardzo towarzyskie, jeśli tylko nie będą zrażać się trudnościami, do czego mają skłonności, osiągną wszystko to, czego pragną i do czego dążą. A dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom jak zwykle towarzyszą najlepsze życzenia. A zaczyna się ciepło. 84 w dniu dzisiejszym, jutro 88, 86 w następne dni, aż do poniedziałku. Później temperatura spadnie do 70 paru stopni. W międzyczasie możemy cieszyć się słoneczną, piękną pogodą. A powiedzenie dnia dzisiejszego to cytat, który pochodzi z Marshall McLuhan. Przez telewizję świat stał się wsią, a spora część programów przypomina wsiowe plotki.
Chcę żyć życiem o czymś innym żyć i przestać szukać imion na odwieczny dek.
Zasypiać pod nieba sercem. Wezmę cię.
Komunikat finansowy, kurs dolara w Polsce jest stały, w tej chwili wynosi 3 zł 91 groszy. Ropa Brent 82 dolary 51 centów, WTI 78,14 centów, to oczywiście cena na giełdzie za baryłkę. Złoto 2430 i 35 centów. A teraz kalendarium. Rok 1819. Namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek wydał dekret wprowadzający cenzurę. Był to początek łamania konstytucji królestwa. 1832. W Baltimore odbyła się pierwsza konwencja Partii Demokratycznej. 1881. Został założony amerykański Czerwony Krzyż. 1904. Utworzono Międzynarodową Federację Piłki Nożnej FIFA, Federation Internationale de Football Association. 1921. W Krakowie ukazał się pierwszy numer przeglądu sportowego ogólnopolskiego dziennika o tematyce sportowej. W tym samym roku Bitwa Powstańców Śląskich w rejonie Góry Świętej Anny zakończona 27 maja wyparciem Ślązaków przez Niemców. 1932. Emilia Earhart została pierwszą kobietą, która samotnie przeleciała Atlantyk z Nowej Fundlandii w Kanadzie do Irlandii. 1961. Prezydent John Kennedy zdeklarował, że w ciągu 10 lat Amerykanie wylądują na Księżycu. 1970. Zmarł Leonid Teliga, dziennikarz, żeglarz i lotnik. Na jachcie Opty samotnie, nie zawijając żadnego portu, opłynął kulę ziemską. 1991. Podczas zamachu bombowego zginął Rashid Gandhi, premier Indii w latach 1984-1989, a także przewodniczący partii kongresowej. Według policji zabójstwo było dziełem tamilskich tygrysów, organizacji separatystycznej domagającej się podziału Sri Lanki. 1992. W Moskwie została podpisana umowa o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. 2006. Czarnogóra została nowym państwem Europy. W referendum 55% mieszkańców republiki opowiedziało się za zakończeniem związku państwowego z Serbią. 2017. Po 146 latach istnienia słynny cyrk Barnum & Bailey wystąpił po raz ostatni w Nassau Coliseum w Nowym Jorku.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
24.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Zmarł Jana P. Kaczmarek, wybitny kompozytor muzyki filmowej, laureat Oscara, miał 71 lat. O jego śmierci poinformowała za pośrednictwem Polskiej Fundacji Muzycznej żona kompozytora Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. Zmarł otoczony miłością, wartością, w którą wierzył najmocniej, napisała. Jana P. Kaczmarek napisał muzykę do ponad 70 filmów. Za ścieżkę dźwiękową do Marzyciela z Johnnym Deppem w roli głównej otrzymał w 2005 roku Oscara. Muzyka, którą tworzył, była arcydziełem, powiedział w rozmowie z Trójką krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
Mówimy o kompozytorze o tyle niezwykłym, że sam chociaż wywodził się z ruchu awangardowego. Potem rzeczywiście American Dream of Life, jemu się udało osiągnąć spektakularny sukces w Stanach Zjednoczonych. Apogeum był Oscar za muzykę do filmu Marzyciel, ale też współpracował z wieloma reżyserami, także z Agnieszką Holland. Ja uważam partyturę do Całkowitego Zaćmienia za jedną z najdoskonalszych w muzyce filmowej ostatnich lat.
Wspomniana właśnie Agnieszka Holland powiedziała, że kompozytor nie stosował w swojej pracy utartych schematów.
Za każdym razem właściwie to było takie ryzyko artystyczne, jakieś takie wyzwanie. Pracując ze mną w każdym razie on nigdy nie stosował już takich sprawdzonych wzorców, także to było bardzo, bardzo była wspaniała współpraca. No i żeśmy się bardzo blisko przyjaźnili, szczególnie w tym okresie, kiedy oboje mieszkaliśmy w Los Angeles. No i żal, no, że to się tak przerwało przedwcześnie.
Kompozytor od kilku lat bardzo ciężko chorował, cierpiał na MSA, rzadkie schorzenie neurologiczne zwane zanikiem wieloukładowym. Miał problemy z poruszaniem się i codziennymi czynnościami. Potężne turbulencje w samolocie z Londynu do Singapuru. Jak podaje BBC, jedna osoba zginęła, ponad 30 zostało rannych. Boeing 777 linii Singapore Airlines na pokładzie miał 211 pasażerów i 18 członków załogi. Maszyna z uwagi na złe warunki pogodowe musiała awaryjnie lądować w Bangkoku w Tajlandii. Na niejawnym posiedzeniu zbiera się Senacka Komisja Obrony Narodowej. Senatorowie mają zapoznać się ze szczegółami audytu w resorcie obrony. Jak przekazał senator Mirosław Różański, chodzi głównie o informacje na temat stanu bezpieczeństwa kraju.
Zamysłem moim było to, aby parlamentarzystów zapoznać ze stanem faktycznym, jaki dzisiaj prezentują siły zbrojne, ze stanem faktycznym, jakie jest dzisiaj bezpieczeństwo naszego kraju.
Posiedzenie Senackiej Komisji rozpocznie się za godzinę. Państwo musi działać, a nie gadać. Tak marszałek Sejmu Szymon Hołownia odnosi się do kwestii powołania Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Pytany o tę sprawę odpowiada, że komisja jest autorskim pomysłem premiera.
Jaki pomysł pan premier na tę komisję ekspercką ma, nie wiem. Natomiast rozumiem, tak jak czytam to z wypowiedzi medialnych, czytając czy słuchając wypowiedzi pana premiera, chodzi chyba o to, żeby w pewien systemowy sposób spojrzeć na pewne procesy, które się dokonywały, a nie wskazywać te czy inne nazwiska, bo to jest zadanie służb specjalnych i moje zdanie, moja opinia w tej sprawie się nie zmieniła, także z nadzieją, z ciekawością czekam na tę dzisiejszą prezentację.
Trwa posiedzenie rządu, na którym premier Donald Tusk przedstawia szczegóły dotyczące działania Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. W tej sprawie zostanie wydane rozporządzenie. Komisja ma być złożona z urzędników, ekspertów i przedstawicieli służb. Mija 5 lat i 1 dzień od zaprzysiężenia Wołodymyra Zełenskiego na urząd prezydenta. Mimo formalnego upływu kadencji pozostaje on głową państwa, bo nowe wybory z powodu wojny nie mogą być przeprowadzone w Ukrainie. Rosyjska propaganda próbuje podważyć prawo Zełenskiego do zajmowania najwyższego stanowiska w państwie.
Temat rzekomego zakończenia pełnomocnictw prezydenta Zełenskiego jest sztuczny, podkreślił w rozmowie ze mną znany ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko. Władzę prezydencką na Ukrainie przejmuje przewodniczący parlamentu jedynie w 3 wypadkach. Śmierci prezydenta, zrzeczenia się przez niego urzędu bądź impeachmentu. Tak więc według konstytucji pełnomocnictwa prezydenta kończą się wówczas, kiedy urząd obejmuje jego następca. Politolog zaznaczył, że narracja mówiąca o tym, że Wołodymyr Zełenski przestał być prezydentem, jest rozpowszechniana przez rosyjskiego agresora. Moskwa chce w ten sposób zdestabilizować sytuację wewnętrzną na Ukrainie. W przeprowadzonych pod koniec lutego badaniach 69% Ukraińców wyraziło przekonanie, że obecny prezydent powinien wypełniać obowiązki do zakończenia stanu wojennego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Zalane piwnice, magazyny i problemy z dostawą prądu i wody. Trwa usuwanie skutków gradobicia w Gnieźnie. O aktualnej sytuacji mówi prezydent miasta Michał Powałowski. Podkreśla, że mieszkańcy cały czas zmagają się z problemami.
Sytuacja jest taka, że mieszkańcy nie mają ani prądu, ani wody, bo tutaj też pompy, które tam zaopatrują mieszkańców wodę, też są wyłączone. Jest beczkowóz, który zaopatruje mieszkańców wodę awaryjnie, natomiast no, dopóki ten prąd czy rozdzielnie nie zostaną wymienione, to tego prądu tam nie będzie. To też jest ogromny problem, jeżeli chodzi o tą sytuację.
Prezydent dodał, że straty już można liczyć w milionach złotych. Europejska żelazna kopuła zamknie system obrony powietrznej ze strony ewentualnej agresji rosyjskiej, mówi generał Bogusław Pacek. Budowę wspólnego systemu zaproponował premier Donald Tusk. Elementem tej kopuły powinien być system wczesnego ostrzegania, podkreśla generał Pacek.
Trzeba myśleć o tym, żeby stworzyć możliwości rozpoznawania, monitorowania zagrożeń, nawet wtedy, kiedy one jeszcze są poza granicami naszego państwa. Polska musi zdawać sobie sprawę z tego, że jest współodpowiedzialna za bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także tych krajów, które według natowskich planów są przewidziane do obrony, do działania w pierwszej kolejności przez Polskę.
Wczoraj Polska podpisała umowę na program satelitarny tarczy przeciwlotniczej na kwotę 300 milionów euro. Francja staje po stronie Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie zarzutów wobec Hamasu i Izraela. Główny prokurator Trybunału w Hadze żąda aresztowania palestyńskich i izraelskich przywódców, w tym premiera Benjamina Netanyahu.
Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że Francja wspiera Międzynarodowy Trybunał Karny, jego niezależność i walkę z bezkarnością. Padły też ostre słowa pod adresem władz Izraela. Francuskie MSZ pisze o niedopuszczalnych stratach cywilnych w strefie Gazy i niewystarczającym dostępie do pomocy humanitarnej. Władze w Paryżu jasno potępiły palestyńskie ataki na Izrael z 7 października. Paryż dystansuje się od Berlina i Waszyngtonu. Tak francuscy obserwatorzy komentują oświadczenie Quai d'Orsay. Zarówno Niemcy, jak i Stany Zjednoczone uważają, że nie można stawiać znaku równości pomiędzy Izraelem i Hamasem. Odosobnione stanowisko Paryża jest krytykowane przez francuską prawicę, która zarzuca rządowi uleganie lewicowej narracji w sprawie konfliktu w strefie Gazy. Z kolei lewica domaga się odwołania dzisiejszej wizyty szefa izraelskiej dyplomacji w Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
Wiadomości przedstawiła Anna Kowalik-Brońkati. A teraz uzupełnienie tych informacji, których Państwo słyszeliście. Premier Donald Tusk wydał rozporządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w latach 2004-2024. Szefem tej komisji będzie szef służb kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. To tyle uzupełnienia informacji. Unia Europejska coraz bliżej sięgania po zamrożone rosyjskie aktywa. Niemcy są gotowe poprzeć plan Stanów Zjednoczonych dotyczący wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów, podała agencja Bloomberg. Dodała, że topniejące rezerwy gotówki w Unii Europejskiej i niepewny wynik amerykańskich wyborów przybliży porozumienie w tej sprawie. W czwartek rozpocznie się trzydniowe spotkanie ministrów finansów grupy G7 we Włoszech, które sprawują prezydencję w tym formacie silnych i demokratycznych gospodarek świata. Tematem spotkania ma być najnowsza propozycja Stanów Zjednoczonych dotycząca użycia zamrożonych głównie w Europie aktywów Banku Centralnego Rosji. Do tej pory europejskie stolice dały zielone światło na przekazanie Ukrainie zysków zamrożonych rosyjskich środków, natomiast nie zdecydowały się sięgnąć po same aktywa. Tymczasem w Unii Europejskiej znajduje się około 210 miliardów do 260 miliardów euro, z czego większość przechowuje firma świadcząca usługi finansowe Euroclear z Belgii. Waszyngton od miesięcy forsował postulat przekazania Kijowowi zamrożonych rosyjskich aktywów. Najnowszy pomysł jest jednak bardzo umiarkowany. Rządy pod przewodnictwem Francji i Niemiec wyrażały obawę co do wpływu, jakie to posunięcie mogłoby mieć na stabilność finansową i atrakcyjność euro jako waluty rezerwowej, ale także co do jego legalności, napisał Bloomberg. Według agencji najnowsza propozycja Stanów Zjednoczonych została przyjęta bardzo pozytywnie przez unijne stolice, w tym Berlin, ponieważ zakłada jedynie przejęcie odsetek generowanych w przeszłości przez aktywa bez zajęcia samego kapitału. Kraje Unii Europejskiej zgodziły się już na wykorzystanie tego strumienia dochodów i przekazano go Ukrainie. Amerykańska propozycja zakłada jednak wykorzystanie potencjalnych zysków, jakie rosyjskie aktywa wygenerowały w przeszłości. Według szacunków Waszyngtonu będzie to około 5 miliardów rocznie. G7 miałyby się zgodzić na założenie jakiejś kwoty i udostępnienie jej Ukrainie z góry. G7 zastąpiłyby unijne rozwiązania, zwiększając możliwość przekazywania Kijowowi gotówki. Ostateczna wielkość wsparcia będzie zależała od długości warunków spłaty i czasu uruchomienia aktywów. Stany Zjednoczone założyły, że może to przynieść około 50 miliardów euro. Posiedzenie ministrów finansów zapewne nie przyniesie przełomu. Potencjalne porozumienie ma zostać osiągnięte na szczycie G7 od 13 do 15 czerwca. Cyberataki na amerykańskie systemy wodociągowe stają się coraz częstsze i coraz bardziej dotkliwe. Za część z nich odpowiadają grupy hakerskie związane z Rosją, Chinami i Iranem. Zaalarmowała Rządowa Agencja Ochrony Środowiska, EPA. Ponad 70% systemów wodociągowych w Stanach skontrolowanych przez urzędników federalnych w ostatnim roku nie spełniało wymaganych prawem standardów bezpieczeństwa, ostrzega EPA. Agencja wydała ostrzeżenie z zaleceniem natychmiastowych działań, które trzeba podjąć, by zabezpieczyć dostawy bieżącej wody pitnej. Podkreślono, że zabezpieczenia wymagają również małe systemy wodociągowe. Cyberataki, które dotknęły wodociągi w różnych częściach Stanów w ciągu ostatniego roku, zostały przeprowadzone nie tylko przez podmioty prywatne, przypomina agencja Associated Press. Za niektóre z nich, szczególnie te wymierzone właśnie w mniejsze systemy, odpowiadały grupy powiązane z geopolitycznymi rywalami Stanów Zjednoczonych, Rosją i Iranem, dodała agencja. Chiny, Rosja i Iran to państwa, które, cytuję, aktywnie szukają możliwości, by zablokować infrastrukturę krytyczną w Stanach Zjednoczonych, w tym systemy wodociągowe i kanalizacyjne, poinformowała szefowa agencji Janet McCabe. Możliwe skutki cyberataków obejmują przerwy w działaniu systemów uzdatniających i magazynujących wodę, uszkodzenie pump i zaworów oraz zwiększenie do niebezpiecznego poziomu zawartości substancji chemicznych w bieżącej wodzie, wyliczono w komunikacie. Naruszenia, do których dochodzi przy używaniu oprogramowania sterującego wodociągami, dotyczące często nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, np. braku rutynowej zmiany haseł do systemów czy nieodcinania dostępu byłym pracownikom. Zapobieganie atakom na wodociągi jest częścią szerszych wysiłków administracji prezydenta Joe Bidena, mających na celu zwalczanie zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, zaznacza Associated Press. W lutym Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze zwiększające ochronę portów. Rząd naciska też na zwiększenie ochrony sieci elektroenergetycznych. System wodociągowy w Stanach Zjednoczonych jest rozdrobniony. Dostarczaniem bieżącej wody zajmuje się około 50 tysięcy lokalnych przedsiębiorstw, z których większość obsługuje małe miejscowości. Uważa się, że światowe potęgi od lat infiltrują infrastrukturę krytyczną swoich rywali, instalując złośliwe oprogramowania, które mogą zakłócić dostawy podstawowych usług, przypomina Associated Press. Microsoft zaprezentował w poniedziałek nową kategorię komputerów osobistych, które zostały wyposażone w funkcje sztucznej inteligencji. Jak zauważa Reuters, firma chce wykorzystać potencjał nowej technologii w całej swojej działalności, konkurować z Apple i Alphabetem, spółką matką Google'a. Na wydarzeniu zorganizowanym na terenie kampusu Microsoft w Redmond w stanie Waszyngton dyrektor naczelny Satya Nadella przedstawił komputer PC, który Microsoft nazwał Copilot Plus, mówiąc, że będzie je sprzedawał szeregu producentom, w tym Acer i Asutek Computers. Microsoft Copilot ma nacisk na klawiaturze służący do wezwania asystenta AI. Nowe komputery, które są w stanie obsłużyć więcej zadań związanych ze sztuczną inteligencją bez konieczności odwiedzania centrów danych w chmurze, będą dostępne w cenach zaczynających się od $1000, a ich dostawy rozpoczną się 18 czerwca. Możliwość przetwarzania danych AI bezpośrednio na komputerze umożliwia Copilot Plus korzystanie z tzw. funkcji Recall, czyli przewołanie. Funkcja Recall śledzi wszystko, co zostało zrobione na komputerze, od przeglądania internetu po rozmowy głosowe, tworząc historię przechowywaną na komputerze, którą uczestnik może przeszukać, gdy chce przypomnieć sobie, co zrobił nawet kilka miesięcy później. Firma zademonstrowała także nowego asystenta głosowego Copilot, działającego jako wirtualny trener, działający w czasie rzeczywistym dla użytkowania grającego w grę wideo Minecraft. Dyrektorzy Microsoft powiedzieli również, że GPT-4.0, najnowsza technologia OpenAI, twórcy ChatGPT, będą wkrótce dostępne w ramach Copilot. Zbliża się Memorial Day weekend. W związku z tym propozycja, by w tym czasie obejrzeć rekonstrukcję pod hasłem Polska przez wieki, żyjąca historia. Ten historyczny fair odbędzie się 25 i 26 maja w godzinach od 12 do 20. Tym miejscem będzie Stout Christmas Tree Park, adres 1570 Swamp Road, czyli droga 313 Fountainville, Pennsylvania. Otworzona zostanie obrona Częstochowy, sceny z II wojny światowej itd. Wszyscy uczestnicy będą ubrani w stroje historyczne. Będzie można zjeść polskie potrawy czy napić się piwa. Parking dla wszystkich wolny. Pobliższe informacje proszę dzwonić pod numer telefonu 267 994 8078. Telefon 267 994 8078 bądź na stronie internetowej polishlivinghistory.com. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania dziś nieco dłuższego rozdziału powieści Północ i Południe oraz później będziemy oczywiście mieli aktualności amerykańskiej Częstochowy.
Rozdział 64. Czy jest tu Billy Hazard? Zapytała Madeleine. Od chwili, kiedy przyjechała do Monroyal, upłynęło mniej więcej 5 minut. Charles wprowadził ją do biblioteki, po czym posłał po Oriego, który stał teraz oparty plecami o drzwi z wyrazem bezmiernego zdumienia na twarzy.
Wyjechał już, odparł Charles. Wraz z Brett. Mają wsiąść na stacji do pociągu jadącego na północ. 2 godziny temu się pobrali.
Pobrali się, powtórzyła oszołomiona. A więc to z pewnością dlatego.
Dlatego co? Zapytał Ori.
Zadał to pytanie tonem ostrzejszym niż zamierzał, ale targały nim emocje. Radość z jej nieoczekiwanego przybycia oraz smutek, który narastał w nim, ilekroć spoglądał na jej wymęczoną, mizerną twarz. Straciła dużo na wadze, ale zdawał sobie sprawę, że przytrafiło się jej coś jeszcze gorszego. Choć nie wiedział co.
Forbes, szepnęła.
Forbes i jego przyjaciel Preston Smith opuścili Resolute tuż przede mną. Podsłuchałem, jak rozmawiali z Justinem o zabiciu Billiego. Ktoś stąd musiał ich powiadomić, kiedy on i Brett wyjeżdżają.
Charles przygryzł wygasłe cygaro.
Czy to mógł być ten chłopiec, którego widziała pani przed domem?
Nie wiem. Jej oczy zrobiły się szkliste, jakby martwe.
Tak, to chyba on.
O kim mówicie? Zainteresował się Ori. Wyraz twarzy Charlesa był zimny, groźny. Niewolnik Ashton. Rex. Poszukam go. Podszedł do drzwi. Ori zbliżył się do Madeleine. Jesteś pewna, że rozmawiali o tym, by zrobić Billiemu coś złego? Charles zatrzymał się w progu, by usłyszeć odpowiedź. Słyszałam, jak mówili. Zabijając młodego Hazarda, zaszlochała nagle. Próbowała nad sobą zapanować, ale bezskutecznie. Zabijając. Ori patrzył spod łba. Na Boga, porozmawiam z Justinem. Na to jest już za późno, zawołała Madeleine. Zresztą Justin przestał się liczyć. Odeszłam od niego. Patrywał się w nią zaskoczony. Odeszłam, powtórzyła. Nigdy już nie wrócę do... Zanim zdołała skończyć zdanie, zaczęła osuwać się bezwładnie na podłogę, a potem padła na Oriego, tak że zatoczył się pod jej ciężarem. Utrzymał jednak równowagę i nie pozwolił jej upaść. Przyślij tu kogoś do pomocy, zawołał do kuzyna. Charles kiwnął głową i z gniewnym wyrazem twarzy wybiegł z pokoju. Ashton, gdzie twój lokaj? Jego kuzynka podniosła wzrok znad srebrnego serwisu do herbaty. Właśnie zamierzała nalać filiżankę sobie i Clarisie. Masz na myśli Rexa? Właśnie. Gdzie on jest? Jego lodowaty wzrok sprawił, że przestała się uśmiechać. Myślę, że gdzieś przed domem. Co cię tak zirytowało? Rozpaczliwie grała swą rolę. Kiedy wraz z matką zasiadały do stolika, usłyszała nadjeżdżający powóz. Wyjrzała przez okno i zobaczyła Madeleine wchodzącą przy pomocy Charlesa do środka. Brudną i brzydką jak noc. Ze strachu, że coś pokrzyżowało jej plany, Ashton pozostała w salonie, bojąc się wystawić nos za próg. Charles zignorował jej pytanie. Wybiegł z salonu, dudniąc butami tak, że aż zatrzęsła się podłoga. — Nie poznałam tego młodego człowieka. — Czy to nasz gość? — zapytała Clarissa z przyjaznym, pełnym ciekawości uśmiechem. — To twój bratanek, mamo! Ton jej głosu był tak ostry, że w oczach Clarissy zakręciły się łzy. Córka pogłaskała ją po policzku szybkimi, gwałtownymi ruchami. — Przepraszam, że się uniosłam, ale nagle tak strasznie rozbolała mnie głowa. — Może powinnaś napić się herbaty? — Tak, tak, może. Kiedy Ashton próbowała napełnić filiżankę, jej ręka dygotała. Rozlała herbatę i omalnie upuściła dzbanka. Och, do diabła! Syknęła. Clarissa, słysząc przekleństwo, jęknęła. Ashton odstawiła gwałtownie dzbanek na tacę, zerwała się z miejsca i zaczęła krążyć po pokoju. Charles coś wywęszył. Na pewno coś wywęszył. Jeśli jednak okaże zbytnią ciekawość, może się zdradzić, ale czy pozostawianie kuzyna sam na sam z Rexem to nie za duże ryzyko? Ten czarnuch aż się pali, żeby się na niej zemścić. Przez co najmniej minutę kręciła się po pokoju, targana sprzecznymi uczuciami. W końcu bez jednego słowa wyjaśnienia wybiegła na zewnątrz. Clarissa złożyła serwetkę i zaczęła wycierać ze stolika rozlaną herbatę. Jaka ta dziewczyna nerwowa! Starała się usilnie przypomnieć sobie jej imię, ale na próżno wytężała pamięć. Na werandzie przed kuchnią Charles nachylał się nad Rexem, opierając się dłonią o szarą ścianę z drewna cyprysowego tuż obok ucha chłopca. Kiedy go znalazł, Rex gryzł kawałek peklowanej wieprzowiny. Nie zdążył nawet pomyśleć o ucieczce, bo Charles natychmiast przykucnął i niemal przycisnął go do ściany. Rex, nie znoszę, jak ktoś kłamie, rozumiesz? Ciemne, zrozpaczone oczy omiotły trawnik za plecami Charlesa. Chłopiec wiedział, że znalazł się w pułapce. Cienkim głosem odparł. Tak, przepana. Biegłeś przez całą drogę do Resolute i z powrotem, czy tak? Rex przygryzł dolną wargę. Charles się nachmurzył. Rex! Cicha odpowiedź. Tak. Z kim tam rozmawiałeś? Znowu chwila wahania. Z panem Lamottem. Justinem Lamottem? Rex podrapał się po głowie. Nie, z panem Forbesem. Powiedziano mi... Urwał. Charles szturchnął go w bok. To znaczy kto? Chcę, żebyś wymienił imię osoby, która kazała ci pobiec do Resolute. I tak domyślał się już wszystkiego. Teraz, kiedy już otrząsnął się z zaskoczenia i obrzydzenia, spisek wydawał mu się zbyt przejrzysty, by mieć jeszcze jakieś wątpliwości. Cofnął rękę i łagodnie dotknął ramienia chłopca. Obiecuję, że jeśli mi powiesz, nie stanie ci się nic złego. Rex walczył ze sobą przez chwilę, obserwując twarz Charlesa i w końcu zdecydował się odpowiedzieć. Wykrzywił usta w dziwnym uśmiechu, ale Charles stracił już cierpliwość. Do diabła, chłopcze, nie mamy czasu. Chcę usłyszeć od ciebie, Rex. Ach, tu jesteś, szukałam cię wszędzie. Charles wstał i odwrócił się. Szybkim krokiem zbliżała się ku nim Ashton. Zadyszana stanęła na werandzie. Chodź już, nic, poniu. Musisz mi pomóc. Najpierw musi odpowiedzieć na moje pytanie, zaoponował Charles. Ależ Charles! Z wdziękiem wydała usta. On jednak był przekonany, że za tym grymasem kryje się lęk. Muszę się przygotować, żeby wrócić do domu. I tak nie możesz wrócić, dopóki Homer nie przyjedzie powozem. Ironicznym tonem dodał. A jeśli mamy wierzyć Madeleine, to może potrwać długo. Madeleine Lamotte, chcesz powiedzieć, że ona tu jest? Przecież widziałaś, jak pomagałem jej wejść do domu. Zauważyłem cię, kiedy stałaś przy oknie i próbowałaś schować się za zasłoną. Jej policzki pokryły się purpurą. Skonsternowana, co było dla niej czymś nowym, zająknęła się. Charles wykorzystał ten moment, by obrócić się znowu do chłopca.
Czekam, Rex. Kto wysłał cię do Resolut z wieścią, że Billy i jego żona pojechali na stację? Ashton niemal czuła już zatrzaskujące się sidła. Dalsze udawanie nie miało sensu, ale raptem odezwał się w niej instynkt samozachowawczy. Odpychając Charlesa, wzniosła zaciśniętą groźnie pięść. Rex, jeśli wiesz, co dla ciebie dobre, trzymaj język za zębami. Och! Chłopiec patrywał się w jej pięść, tygoczącą tuż przed jego nosem. Charles powstrzymał uderzenie, chwytając kuzynkę za rękę. Oczy chłopca zogromniały i Ashton poczuła nagle, że ogarnia ją pustka. Wiedziała, o czym myśli teraz Rex. O chłoście. Ona mnie wysłała. Odezwał się w końcu takim tonem, jakby rzucał jej wyzwanie. Charles westchnął ciężko i puścił rękę kuzynki. Potarła obolałe miejsce. O czym on mówi, na Boga? Nie mam najmniejszego pojęcia. Przestań! Przerwał jej Charles. Madlena powiedziała Oriemu i mnie o wszystkim, co podsłuchała w Resolut. Kłamstwo nic już nie da. Ani wygrażanie temu chłopcu. Zacisnął dłoń na ramieniu niewolnika. Lepiej stąd znikaj. Rex pobiegł przed siebie. Charles wpatrywał się w twarz Ashton, na której dokonywała się zaskakująca przemiana. Posiniała z wściekłości. Zniknął ten nienaturalny uśmieszek. Nie mógł uwierzyć własnym oczom. Cichym, drżącym z furii głosem powiedział: na Boga, a więc to prawda. Chcesz, żeby twój szwagier został zraniony albo nawet zabity? Potwierdziły to jej milczenie i przekorny błysk w oczach. Nie tracąc czasu, zacisnął dłoń na rękojeści szabli i co sił w nogach pobiegł do stajni. Ashton zeszła za nim z werandy, ale niemal natychmiast przystanęła. To na nic! Krzyknęła, gdy znikał w oddali. I tak przybędziesz za późno! Za późno! Jeden! Zawołał donośnie Smith. Billy i Forbes ruszyli w przeciwnych kierunkach ze wzrokiem utkwionym przed siebie i pistoletami u boków. Dwa! Wiatr wichrzył trawę i marszczył połyskującą na moczarach wodę. Pot spływał po karku Billiego, wsiąkając w kołnierz jego wytwornej ślubnej koszuli. Nie chcąc rozpraszać uwagi niepotrzebnymi rozmyślaniami, skoncentrował wzrok na gałęzi dębu znajdującego się na wprost przed nim. Padał kształt pistoletu w dłoni, uświadamiając sobie, że już za chwilę będzie musiał wycelować i strzelić. Trzy! Brett zaciskała dłonie tak mocno, że czuła ból. Stała obok powozu, zastanawiając się, jak to się stało, że znaleźli się w takiej sytuacji. Kto powiedział Forbesowi, gdzie będą? To niemal niemożliwe, by zjawił się właśnie w tym miejscu przez przypadek. Cztery! Homer stał jakieś 2 metry od niej, z prawej strony. Kiedy dwaj mężczyźni zaczęli kroczyć przed siebie, ujrzał raptem porozumiewawcze spojrzenia, które wymienili młody Lamotte i jego sekundant. Homer schylił się po szary kamień wielkości pięści i zaczął przekładać go nerwowo, z jednej ręki do drugiej. Coś tu nie jest tak, myślał z rosnącym niepokojem. Pięć! Z lewej strony Brett znajdował się Preston Smith. Stał przy koniach, na których przyjechali z Forbesem. Chciał bowiem być blisko torby przytroczonej do siodła na wypadek, gdyby sprawy potoczyły się inaczej niż zostało zaplanowane. Opuścił wzrok na but i uśmiechnął się w duchu na widok wybrzuszenia. Była to specjalna kieszonka naszyta po zewnętrznej stronie. Potem zerknął na Homera, który najwidoczniej pocił się ze strachu, machinalnie bawiąc się kamieniem. On nie stanowił żadnego zagrożenia. Prestona przeszyło uczucie satysfakcji tak intensywne, że niemal zapomniał o liczeniu kroków. Sześć! Oczy Billiego zaszły mgłą. Strach ścisnął go za gardło. Zapragnął nagle spojrzeć po raz ostatni na Brett. W głowie kłębiły się chaotyczne myśli. Dlaczego mam na nią patrzeć? Przecież wkrótce znów ją ujrzę. A może nie? Jak to się stało, że wiedzieli, gdzie jesteśmy? Jakiś dźwięk wdarł się w jego świadomość. Cichy, miarowy stukot. Nie przypuszczał dotąd, że jego serce może bić tak głośno. Siedem! Homer wiedział, co oznaczało to chytre, porozumiewawcze spojrzenie kompanów. Wiedział, na co się zanosi. Ci dwaj uknuli spisek, by zamordować młodego pana Hazarda. Nie wiedział jeszcze, dlaczego i jak to się ma odbyć, ale był przekonany, że się nie myli. Myśl o tym, co ma nastąpić, przyprawiała go niemal mdłości. Odwrócił się do powozu i wsparł przednie koło, nie wypuszczając kamienia z ręki. Osiem! Również Brett początkowo niewłaściwie zinterpretowała ten stukot. Dopiero po chwili uświadomiła sobie, że to tętent konia pędzącego drogą z Mount Royal. A ponad ten odgłos wzbijał się krzyk mężczyzny. Usłyszał go również Smith. Jeden z koni, które trzymał, spłoszył się i zarżał przeraźliwie, zagłuszając wołanie. — Uważaj, Billy! Brett szeroko otworzyła oczy. — To Charles! Dziewięć! Zawołał Smith. Forbes odwrócił się. Jego pewność ciebie zniknęła w jednej chwili. Nie musiał nawet patrzeć na wystraszonego kompana, by uświadomić sobie, że zbliżający się jeździec oznacza fiasko ich planu. Billy nie reagował już na liczby wykrzykiwane przez Smitha. Stał, wpatrując się z zainteresowaniem w drogę. Forbesa ogarnęły gniew i desperacja.
Tył głowy Billiego stanowił teraz doskonały cel. Smith zapomniał nawet powiedzieć 10, ale to nic. Forbes uniósł rękę na wysokość ramienia i wycelował. Homer wiedział doskonale, że za zaatakowanie białego człowieka czeka go kara. Nie mógł jednak stać biernie i patrzeć na morderstwo. Zamachnął się. Smith nie odgadł dokładnie zamiarów niewolnika. W jego geście dostrzegł jednak zagrożenie. Wrzasnął coś i rzucił się przed siebie, mijając Brett. Biegnąc, sięgnął ręką do prawego buta. Kamień poszybował w stronę Forbesa, kiedy ten naciskał spust. Brett zorientowała się, że kamień chybi celu o metr albo nawet więcej. Spełnił jednak swoją funkcję, bo na jego widok Forbes odruchowo odchylił głowę na lewo. Dłoń uzbrojona w pistolet również zmieniła położenie. Huk obłoczek dymu, kamień opadł na falującą od wiatru trawę. Zaskoczony Forbes otworzył usta. Billy odwrócił się, patrząc na przeciwnika. Kiedy Smith mijał Brett, pchnął ją na powóz. Teraz wyprostowała się i spojrzała na pole. Billy stał cały i zdrowy. Jeździec był już blisko. Charles! Krzyknęła. Okrzyk zagłuszył gardłowy jęk. Odwróciła się i przycisnęła dłoń do ust. Na twarzy Smitha zobaczyła jakiś dziwny grymas, a jego prawa ręka cofała się właśnie. Wyciągnął z brzucha Homera ostrze noża Bowie, dobytego wcześniej z buta.
Och!
Homer wpatrywał się w swoją rozciętą, pokrwawioną na przodzie koszulę.
Och!
Powtórzył i w słowie tym zawarł zdumienie i ból. Zaczął osuwać się na bok. Smith popchnął go wolną ręką i niewolnik padł w trawę martwy, zanim zdążył dotknąć ręką ziemi. Billy z pewnym opóźnieniem uświadomił sobie, że koło ucha świsnęła mu kula. Gdyby nie kamień rzucony przez Homera, strzał byłby celny. Charles osadził okrytego pianą konia. Nadal był w mundurze. Szabla uderzyła go w nogę, kiedy zeskakiwał na ziemię. Billy przeniósł wzrok na Forbesa, człowieka, który wystrzelił, zanim padło słowo 10. Człowieka, który chciał strzelić mu w plecy. Trzęsąc się z wściekłości, Billy uniósł pistolet i wycelował. Kiedy pociągnął za spust, u wylotu lufy pojawił się błysk, ale huk był słaby. Forbes nie zmienił pozycji ani o centymetr. Billy nie wierzył własnym oczom. Mierzył przecież w sam środek klatki piersiowej. Jak to się stało, że chybił, mając przed sobą tak duży i nieruchomy cel? Dostrzegł na skrawku gołej ziemi, zaledwie 10 kroków dalej, coś ciemnego. Kiedy podszedł bliżej, zorientował się, że to kawałek metalu o barwie ołowiu. Kula. Kula z jego pistoletu, która leżała tak blisko. Przypomniał sobie Smitha, który klęczał, ładując broń. Przypomniał sobie rozsypany w trawie proch. Dobrze to sobie obmyślili. Zrobili wszystko, by jego kula nie dotarła do celu. Zaklął i cisnął pistolet w trawę. Forbes! Ten zakręcił się na pięcie, słysząc okrzyk Smitha, który chwycił swój myśliwski nóż za czubek ostrza i rzucił się w jego stronę. Forbes poczekał, aż nóż padnie na ziemię, u jego stóp, po czym podniósł go jednym szybkim ruchem, przełożył do lewej ręki, a zza prawego buta wyciągnął drugi, o podobnym kształcie, ale niezakrwawiony i o 5 centymetrów dłuższy. Słońce odbiło się od ostrza srebrzystymi błyskami, kiedy podchodził do Billiego. — Przykro mi, że chybiłeś! — zawołał i z jego gardła wydobyło się coś jakby śmiech szaleńca. — Ale tobie będzie jeszcze bardziej przykro! — Nie chybiłem. Kula w ogóle do ciebie nie doleciała. Leży tutaj, w trawie. W mojej broni było za mało prochu. — Cholerny jankeski spryciarz, co? Wiatr rozwiewał włosy Forbesa, przyklejał je do mokrego od potu czoła. Billy, nieuzbrojony, cofnął się o krok, potem jeszcze jeden. Forbes zbliżał się do niego, sunąc bokiem niczym krab.
Nie powinieneś był zadawać się z Brett. Nie powinieneś był w ogóle zjawić się w Karolinie Południowej. Myślę, że odeślą cię do domu w worku, ale jestem pewien, że twoja rodzina nie zechce go otworzyć i na ciebie spojrzeć.
Prawą ręką uzbrojoną w nóż zataczał drobne kręgi, a po chwili zaczął poruszać w ten sam sposób lewą.
Na pewno nie zechce, zwłaszcza po tym, jak pokiereszuje ci twarz.
Billy znowu cofnął się o krok. Postanowił podejść do najbliższego drzewa i oderwać gałąź, zanim jeden z tych noży... Billy! Okrzyk zwrócił jego uwagę na powóz. Smith zniknął z pola widzenia. Charles dotarł już do Brett. Jego koszula była rozpięta, a jasno-niebieskie spodnie brudne. Na twarzy malowała się furia, kiedy rzucił szablę na pole. Billy skoczył na prawo, tak by szabla wylądowała między nim a Forbesem. W tej samej chwili za powozem pojawił się Smith. Omijając ciało Homera, biegł w stronę swojego konia. Szabla upadła w trawę o wiele bliżej Billiego niż Forbesa. Billy puścił się ku niej pędem. Smith stał teraz przy koniu i wyciągał z torby przy siodle 4-lufowego Deringera. Charles zaklął na ten widok i rzucił się w jego stronę, ale Smith biegł już na pole, opróżniając wszystkie lufy wycelowanej w Billiego broni. Po ostatnim wystrzale Billy poczuł uderzenie. Jęknął z bólu i zatoczył się. Charles dotarł już do Smitha. Chwycił go z tyłu, obrócił, wytrącił pustą broń z dłoni i palnął go najpierw prawą pięścią, potem lewą. Ciosy były chaotyczne, ale mocne. Smith krzyknął z bólu, z nosa trysnęła mu czerwona fontanna. Billy upadł na ziemię na brzuch. Lewy ręka w koszuli tuż nad łokciem pociemniał od krwi. Po sekundzie Billy podparł się oburącz i w tej samej chwili lewą rękę przeszył ból. Opadł z powrotem. W trawie w odległości 2 metrów przed nim zatańczyły srebrne iskierki. Wyciągnął rękę i zacisnął palce na rękojeści szabli. Niemal wypuścił broń, kiedy dźwigał się z trudem na nogi. Gdy jakiś długi cień padł na ziemię, uchylił się w ostatniej chwili zaledwie o 5 centymetrów od niego śmignęła prawa dłoń Forbesa uzbrojona w nóż. Ból pozbawiał Billy'ego sił i przytępiał zmysły. Jedyne, co mógł teraz robić, to cofać się, uchylać przed ciosami i próbować wziąć się w garść. Spocona i wykrzywiona szyderczo twarz Forbesa, z oczami pałającymi rządzą mordu, pojawiała się przed nim z niezwykłym uporem. Billy bronił się instynktownie. Wszystkie te eleganckie, zmyślne zwody, które ćwiczył w West Point, rozpłynęły się nagle we mgle, z której jego zmysły odbierały jedynie strach i piekący ból. Forbes zamachnął się kilkakrotnie lewą ręką, ale Billy osłonił się szablą i próbował odepchnąć napastnika. Zabrakło mu sił. Forbes zachichotał gardłowo. Mam cię, Jankesie! Warknął. Znowu się zamierzył, tym razem atakując 2 nożami jednocześnie. Zaskoczony jego szybkimi ruchami, Billy ciął szablą powietrze, usłyszał śmiech Forbesa i ujrzał, jak zbliża się ponownie pewny swego. Billy cofnął się raz jeszcze, usiłując przygotować się do ataku. Był jednak zbyt osłabiony z powodu utraty krwi, cieknącej gorącym strumykiem pod koszulą. Brett krzyczała coś, on jednak bał się odwrócić. Potknął się o grube, sterczące nad ziemią korzenie i uderzył plecami w ogromny pień drzewa. Oczy Forbesa rozszerzyły się z uciechy. Celując w twarz przeciwnika, zamierzył się nożem trzymanym w prawej ręce. Billy błyskawicznie uchylił się przed ciosem i w tej samej chwili nóż wbił się w drzewo. Nie tracąc czasu na wyrwanie go, Forbes zadał cios drugim. Billy uchylił się ponownie, ale tym razem ostrze rozcięło mu koszulę, przesunęło się po żebrach i zagłębiło w drzewo na 5 centymetrów. Forbes, stojący tuż przed nim, uświadomił sobie, że oba jego ciosy chybiły. Z desperacką miną szarpał noże, usiłując wyciągnąć je z pnia. I to właśnie była ostatnia szansa Billy'ego. Z całej siły uderzył napastnika kolanem w brzuch. Forbes jęknął, cofnął się chwiejnym krokiem, a Billy, wykorzystując niewielkie pole manewru, zamierzył się szablą i pchnął, niemal przeszywając przeciwnika na wylot. Puścił rękojeść szabli. Forbes runął twarzą na ziemię. Ostrze wbiło się jeszcze głębiej. Sztych przeciął koszulę na plecach i błysnął w słońcu. Billy się odwrócił. Cały drżał. Ból nie był nawet w połowie tak dotkliwy jak wymioty, które teraz wstrząsały jego ciałem. Kiedy stał, wsparty o pień drzewa. Brett krzyknęła cicho i rzuciła się ku niemu. Przyprowadź go tu, żebym mógł opatrzyć mu ranę! Zawołał Charles, po czym znowu skierował swą uwagę na Smitha. Chwycił kompana Forbesa za kołnierz i pchnął z całej siły na powóz. Smith przyciskał obie dłonie do krocza i po jego twarzy popłynęły łzy. Charles potrząsnął nim gwałtownie. Przestań się mazać i posłuchaj. Kiedyś załatwiłem twojego krewniaka, Whitneya, i teraz mogę zrobić to samo z tobą. Prawdę mówiąc, mam na to ogromną ochotę. Ale może starczy już krwi, a więc wynoś się stąd, zanim zmienię zdanie. Szlochający Smith powlógł się do konia. Wrócisz pieszo, krzyknął Charles. Zwierzęta zostaną tutaj. Nie oglądając się, Smith wyszedł na drogę. Pod wpływem nagłego impulsu Charles podniósł kamień i cisnął nim w utykającego mężczyznę. Smith wrzasnął, nakrył kark dłonią i rzucił się do ucieczki. Uśmiech Charlesa zgasł, kiedy jego wzrok spoczął na martwym niewolniku Ashton, a potem przeniósł się tam, gdzie leżały zwłoki Forbesa, widoczne w wysokiej trawie jedynie dzięki sterczącej, błyszczącej w słońcu szabli. Nad ciałem gromadziły się już muchy. Billy, wspierając się prawym ramieniem o Brett, z lewą ręką pokrwawioną i zwisającą bezwładnie u boku, dotarł do powozu.
Ukartowali ten pojedynek, powiedział zadyszany, po czym w kilku słowach przedstawił podstęp z pistoletem i sposób, w jaki go odkrył. Łajdaki, warknął Charles. Rozdarł rękę w koszuli przyjaciela i obejrzał ranę. Wygląda na to, że kula przeszła przez ciało. Więcej tu krwi niż szkody. Brett, odedrzyj kawałek kalki. Opatrzę mu ranę.
Obróciła się do niego plecami i uniosła spódnicę. Charles odrzucił głowę do tyłu, by spojrzeć na słońce.
Musimy się pośpieszyć, jeśli macie zdążyć na pociąg. Dacie radę?
Do diabła, pewnie, że tak, mruknął Billy. Chciałbym wydostać się z tego strasznego miejsca.
Trudno mieć ci to za złe, odparł Charles.
Nigdy nie przypuszczałam, że Forbes jest tak zły i szalony, powiedziała przez ramię Brett, odrywając materiał. Jak to się stało, że zjawił się tu akurat teraz?
Madeleine Lamotte podsłuchała w Resolute Forbesa i Prestona, kiedy rozmawiali o was. Po ich wyjeździe udało jej się dotrzeć do Mont Royal i nas ostrzec. Osiadłałem konia i pojechałem drogą, którą, jak wiedziałem, udaliście się na stację.
Ale skąd Forbes wiedział, że wyjeżdżamy właśnie teraz i że wybieramy się na stację?
Charles wziął od Brett tkaninę i zaczął obwiązywać Billy'emu ramię. Ranny zacisnął zęby. Jego twarz odzyskała już naturalny kolor.
Nie jestem pewien, odparł wymijająco Charles. Całą uwagę skoncentrował na tym, co robi, by nie patrzeć kuzynce w oczy. Zawiozę potem ciało Homera na plantację i popytam tu i tam. A wy wchodźcie już do powozu i trzymajcie się siebie tak mocno, jak tylko możecie, bo resztę tej drogi przejadę w szaleńczym tempie.
Charles dotrzymał słowa. Aż do chorągiewki skrytej na stacyjce nie zwalniał ani na chwilę. Kiedy powóz zakołysał się gwałtownie i stanął, od południa usłyszeli gwizd parowozu. Charles przeskoczył przez szyny, wpadł do budki, otworzył wieczko skrzynki i wciągnął chorągiewkę na słup. Kiedy skończył, w polu widzenia pojawił się ogromny, sięgający niemal szyn zderzak. Billy usiłował przekrzyczeć syk pary i dźwięk dzwonka.
Nie wiem, jak to powiedzieć, nie przejmuj się. To tylko obowiązek. Jeden oficer z West Point pomógł drugiemu. To wszystko.
Przecież zrezygnowałeś z wojska.
Ale to jeszcze nie znaczy, że West Point zrezygnowało ze mnie.
Zaskoczony, a nawet zakłopotany Charles poczuł, że zbiera mu się na płacz.
To z pewnością szok po tych wszystkich wydarzeniach, pomyślał.
Usiłując ukryć uczucia, pobiegł do powozu, żeby przenieść bagaże i ułożyć je na peronie. Pociąg wjeżdżał już na stację. Zwolnił i przed nimi przesunęły się wagony towarowe oraz pocztowy. Potem twarze za brudnymi oknami. Pasażerowie patrzyli z zaciekawieniem na tę zakurzoną trójkę. Żołnierza, młodą kobietę i mężczyznę z płaszczem zarzuconym na ramiona i śladami krwi na obandażowanej ręce.
Brett objęła Charlesa za szyję.
Och, kuzynie, jak mam ci dziękować? Opowiedz wszystkim, co tu się wydarzyło.
Dobrze, a ty wejdź już do środka.
Zerknął na niecierpliwiącego się konduktora. Billy wchodził za nią. Stojąc już na drugim schodku wagonu, spojrzał na przyjaciela. Uścisnęli sobie ręce.
Nie mam zielonego pojęcia, kiedy zobaczymy się znowu, Bizonie.
Charles uświadomił sobie z bólem, że to prawda.
Ani ja. Uważaj na siebie.
Ty też.
Szczęśliwej podróży. Dla ciebie i twojej żony.
Dziękuję.
Spotkamy się znowu.
Wiem.
Charlesa trapiły wątpliwości. Przez te wszystkie niepokoje w kraju ich spotkanie mogło nastąpić tylko na polu bitwy. I, co najgorsze, po przeciwnych stronach.
To diabła, nie myśl w ten sposób, bo wszystko popsujesz. Dzień był już i tak wystarczająco paskudny. Przemknęło mu przez głowę.
Udało mu się przywołać na twarz swój zwykły, beztroski uśmiech. Uniósł w dłoni, stał tak, machając, kiedy pociąg ze stukotem ruszał z wolna. Kilku pasażerów stało na platformie ostatniego wagonu. Kiedy go mijali, usłyszał jakąś plugawą uwagę pod swoim adresem. Coś poszybowało w jego kierunku. Uświadomił sobie, że ktoś splunął na jego mundur.
Niech tu diabli, mruknął.
Ale niebawem ochłonął z gniewu. Na twarz powrócił uśmiech i spod daszku stacyjki Charles zawołał szyderczo za tym, kto opluł jego federalny mundur.
Zrobiłeś to jak prawdziwy południowiec!
Przecierając oczy, ruszył na drugą stronę torów w kierunku powozu. Pociąg zniknął już w naturalnym tunelu z gęstych konarów sosen. Charles, przechodząc przez szyny, czuł jeszcze wibracje. Najchętniej spiłby się teraz do nieprzytomności. Musiał jednak wrócić na pole, gdzie została przelana krew, a potem do Mont Royal, by załatwić pewne sprawy.
A teraz ojciec Bartłomiej Marciniak z ogłoszeniami amerykańskiej Częstochowy.
Zapraszamy do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. Miesiąc maj to szczególny miesiąc, w którym oddajemy cześć Matce Bożej poprzez codzienne nabożeństwo majowe w naszym sanktuarium. Każdego dnia po 11:30 specjalna modlitwa, różaniec oraz litania do Matki Bożej, także w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30. Zapraszamy na najbliższy weekend, to na uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która będzie się 26 maja. Natomiast 25 maja w przededniu czuwanie nocne zapraszamy o godzinie 9 do naszej kaplicy Matki Bożej na comiesięczne czuwania, ostatnia sobota miesiąca. W Polsce, w Ameryce oddawaliśmy cześć naszym mamom, modliliśmy się w sposób szczególny przez nowennę. Była druga sobota miesiąca, wtedy była ta szczególna nowenna za nasze mamy. W Polsce uroczystość, szczególny dzień, to 26 maja i w tym momencie także składamy życzenia naszym mamom, dziękując ich za ich trud, za ich wysiłek, za to, że nas urodziły, wychowały, że troszczą się o nas, za te żyjące na tej ziemi, a te, które odeszły do wieczności, niech Matka Boża wyjdzie im na spotkanie i otoczy ich chwałą nieba. Także w sposób szczególny zapraszamy na specjalny dzień, jest to Memorial Weekend 26 po mszy świętej o godzinie 12.30, grupa pielgrzymka SPK, grupa 39-36 uda się na cmentarz specjalną procesją, aby tam modlić się za wszystkich zmarłych, tych, którzy oddali życie w obronie prosząc o pokój na świecie. Także zapraszamy na rekolekcje eucharystyczne, które odbędą się 31 maj. Wieczorem rozpoczynamy, jest to także wspomnienie Matki Bożej Nawiedzenia, oraz 1 i 2 czerwca, połączone z nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca, które odbywają się w godzinie 7 wieczorem, różaniec, msza święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość także spowiedzi. W tym roku te rekolekcje są połączone także z uroczystością Bożego Ciała, 2 czerwca, uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. Szczęść Boże na ten szczególny czas, serca pragnę pobłogosławić. Dziękuję wszystkim radiostacjom, które łączą się z nami, którzy korzystają z naszego programu, pozdrawiając i obiecując modlitwę ojcowi i bracia Paulini, wspierają wszystkich naszych dobrodziejów swoją modlitwę i też prosimy o nowe liczne powołania kapłańskie, zapraszając na 22 czerwca na specjalny moment uroczystość święceń kapłańskich naszego brata diakona Maksymiana Ogara. Szczęść Boże, z Panem Bogiem serca błogosławi ojciec Bartłomiej, mi Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.
Jeszcze ostatnia wiadomość z ostatniej chwili, że pamiętacie Państwo ten pożar potężny w Warszawie. Sprawdzamy wątki, co jest wielce prawdopodobne, że służby rosyjskie miały coś wspólnego z groźnym pożarem na Mariwilskiej i postępowanie w tej kwestii trwa, powiedział premier Donald Tusk we wtorkowym posiedzeniu rządu. Prosiłby jednak powstrzymać się od domysłów. Szef rządu podkreślił, że chciałby, żebyśmy nie spekulowali w przestrzeni publicznej o tym, które ze zdarzeń w Polsce mogą być efektem obcych służb, w tym rosyjskich czy białoruskich. Zapowiedział, że w ścisłym porozumieniu z szefem służb, w tym szefem MSWiA Tomaszem Semoniakiem, będą przekazywać to, co można przekazać opinii publicznej. To zdecydowanie wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Ilnicka i zapraszam na spotkanie w nadchodzący czwartek o zwykłej porze. Jutro, jak zwykle, każdej środy na antenie zjawia się Michael Blicharz w programie American Workers Radio, do którego wysłuchania serdecznie Państwa namawiam. Życzę przyjemnego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.